W Radiu Maryja, audycja aktualności dnia. Jest z nami już nasz pierwszy gość, pan profesor Włodzimierz Bernacki, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i poseł na Sejm. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Panie profesorze, w zeszłym roku odbyła się konferencja w związku z Konstytucją dla Nauki, a dziś Komitet Stały Rady Ministrów zajmie się projektem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, tak zwana Konstytucja dla Nauki, jako flagowy projekt przygotowany przez resort wicepremiera Jarosława Gowina. W poniedziałek na naszej antenie pan profesor Wojciech Polak dosyć ostro mówił, nie wiem co pan powie, jak pan skomentuje to, tę przygotowaną ustawę. Mówi tak pan profesor Polak: w ciągu 3-4 lat nowa ustawa o szkolnictwie wyższym doprowadzi do bardzo głębokiego kryzysu polskiego szkolnictwa wyższego. Wtedy prawdopodobnie wróci się do normy, do dawnych sprawdzonych rozwiązań. Pan minister Gowin, pan premier mówi, że no, jakaś wąska grupa protesty wobec swojej ustawy nazwał buntem drobnej cząstki środowiska akademickiego reprezentującej ten najbardziej feudalny sposób myślenia. A pan profesor, pod czym się podpisuje?
Ja przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę panu premierowi, że feudalizm jako ustrój społeczny, gospodarczy i polityczny to jest ustrój, który trwał.
Trochę nam zanika pana głos. Przepraszam, panie profesorze. O, dziękuję.
Tak, już lepiej.
Lepiej, tak.
Chciałbym zwrócić uwagę panu premierowi, że feudalizm to ustrój społeczny, gospodarczy, polityczny, który trwał przez 1000 lat. I jest to ustrój, który jest tak naprawdę fundamentem współczesnej Europy. W związku z tym, no jeśli miała być to taka etykieta negatywna, to panu premierowi się tutaj nie udało. Uważam, że ten list 145 uczonych, który notabene został podpisany jeszcze przez wiele innych osób, jest rzeczywiście listem, w którym wyraża się, czy uczeni wyrażają bardzo wielkie zaniepokojenie tymi zmianami, które proponowane są w ustawie o szkolnictwie wyższym i nauce. Tu rzeczywiście to, co się stanie, no ja mam nadzieję, to przede wszystkim to, że ten projekt zostanie bardzo mocno przedyskutowany i poprawiony w trakcie prac w Komisji Edukacji, czy też pod Komisji Nauki Szkolnictwa i Wyższego, dlatego że w tej postaci, w której on jest obecnie, no, szczerze mówiąc, dla mnie byłby bardzo trudny do zaakceptowania, do przyjęcia, podobnie jak dla większości moich kolegów w klubie parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość, kolegów i koleżanek, którzy pracują w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.
Czyli mamy rozumieć, że no, będzie jakiś spór, bo pan premier wspomina rozmowę z panem prezesem Kaczyńskim, że analizowali fragment po fragmencie nowego projektu, choć na samym początku, tak, już kiedy była ta konferencja we wrześniu, Konstytucja dla Nauki, no krytycznie bardzo odniósł się wicemarszałek Sejmu, szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, Ryszard Terlecki. No pytanie, jakie punkty są trudne do przyjęcia? Czy to są tylko punkty, czy też nie? Bo chociażby wspominany przeze mnie profesor Wojciech Polak mówi, że no znosi autonomię, przynajmniej tę autonomię w charakterze takim wewnętrznym, prawda? W jaki sposób, no jak kształtować teraz politykę kadrową? Co z decyzjami rektora, dzielenie uczelni na różnego rodzaju jednostki, komu to będzie podlegało, tak. Prawda? Jak to będzie wszystko konsultowane, bo i kwestie nie tylko finansowe, ale przecież kwestie nauki, kwestie kształcenia młodego pokolenia i tym samym przyszłości narodu, bo jednak my stawiamy na umysły, na ludzi, którzy są wykształceni, którzy mają wyrobione pojęcie, czy wyrobione zdanie, w różnych sprawach dotyczących polskiej gospodarki, bo przecież o tym chociażby wspomina pan premier Morawiecki nieustannie, no to też się z jakiegoś myślenia bierze. I teraz czy podstawą właściwą będzie po zmianie uniwersytet, uczelnia wyższa, politechnika?
No tu jest wiele, wiele problemów, które pojawiają się i które funduje nam ten nowy projekt. Po pierwsze, rzeczywiście ta nowa ustawa daje władzę zupełną, całkowitą rektorowi. Rektor rzeczywiście będzie tym, który będzie mianował na wszystkie stanowiska kierownicze w uczelni wyższej i efekt będzie taki, że jeśli zachowane zostaną wydziały, a wcale nie muszą, no to dziekanów, czy też dyrektorów instytutów, czy też szefów katedr będzie powoływał rektor, więc rzeczywiście tutaj upada ta polska tradycja szkół naukowych działających w obrębie poszczególnych uczelni. No tutaj mamy też swego rodzaju kłopot pojawi się, dlatego że niekiedy dość przeciętny uniwersytet czy przeciętna szkoła wyższa miała świetny jeden wydział, czy też jedną katedrę, która była niejako marką tej uczelni. Teraz zostanie to zupełnie rozwodnione, dlatego że i uprawnienia do prowadzenia kierunków studiów, i uprawnienia do nadawania stopni będą przyznawane nie wydziałom, nie instytutom, ale właśnie całym uniwersytetom, czy też uczelniom. To jest wyjątkowo niebezpieczne dla polskiego systemu. To jest jedna kwestia. Druga to Rada Uczelni, która pojawi się której skład, owszem, powoływany jest przez Senat, ale większość członków Rady Uczelni to są osoby spoza uczelni. I tu jest ta obawa, o której list 145 wspomina, czyli oligarchizacji tak naprawdę szkół wyższych, które zostaną oddane niejako w zawiadywanie środowiskom zewnętrznym, które będą nakierowane przede wszystkim na zysk i komercjalizację wyników badań. No tutaj dodam, że to właśnie Rada Uczelni będzie jako jedyna miała wyłączność na wskazywanie kandydatów na rektora, więc to tak jak w czasach PRL-u Front Jedności Narodu musiał zatwierdzać listy kandydatów i jak wyglądało i budowanie tej listy i później wybór spośród tej listy, czy to tak zwanych posłów, czy tak zwanych radnych, no to większość słuchaczy miała okazję doświadczyć tego w latach PRL-u. Więc to jest wyjątkowo niebezpieczne. Więc gdzie tu mówić o autonomii, skoro rektor dostaje władzę zupełną, a jeszcze dodatkowo ta uczelnia jest tak naprawdę wkomponowana w środowisko biznesowe, które będzie miało tak istotny i duży wpływ na funkcjonowanie uczelni. No, rzeczą też według mnie bardzo, bardzo niebezpieczną to jest tak naprawdę zniszczenie hierarchiczności szkół wyższych, w obrębie szkół wyższych. No, nauka jest taką dziedziną, której egalitaryzm wyjątkowo źle się przyjmuje i nigdy się nie przyjmie, dlatego że nauka to jest ta przestrzeń, w której selekcja, czy też ta droga jest drogą. Selekcja jest niekiedy bardzo, bardzo brutalna, ponieważ na pewnych etapach ludzie uświadamiają sobie, że muszą pozostać na tym jednym określonym stopniu i nie mogą podążać ku finałowi tej ścieżki awansu naukowego. Więc natura jednych wyposażyła lepiej w pewne zdolności, umiejętności, innych w mniejszym stopniu, a więc hierarchizacja jest czymś tutaj zupełnie naturalne. Natomiast ta ustawa proponuje nam wprowadzenie egalitaryzmu, a więc doktorat jest stopniem naukowym otwierającym właściwie wszystkie furtki, wszystkie niejako możliwości zajmowania najwyższych funkcji, czy właśnie rektora, czy też prowadzenia zespołów badawczych, jak i osiągnięcia tytułu profesorskiego. Więc no, to jest cała masa niebezpieczeństw. Dodatkowo no mamy również to, co związane jest z ewaluacją, czyli oceną, która stanie się podstawą, później ta ocena poszczególnych uczelni, podstawą do tego, aby te uczelnie miały uprawnienia do nadawania stopni naukowych. Tutaj ministerstwo ma przygotować rozporządzenie, które będzie określało zasady ewaluacji. To jest wszystko jest w tym kontekście wyjątkowo niejasne, mętne, więc nam trudno jest to tak naprawdę zaakceptować.
Panie profesorze, a kwestia też, no bo Prawo i Sprawiedliwość, gdy wybierało się, prawda, po mandaty, a tym samym po być odpowiedzialnym, obecny rząd, mówił, że chce równomiernie rozwijać cały kraj, tak? A elementem rozwoju wielu regionów są właśnie wyższe uczelnie. I teraz te uczelnie zostaną w tej ustawie, no może mocne, za mocne słowo, a może nie, zdegradowane, bo generalnie ta ustawa da dodatkowe środki tym uczelniom, które są dobre. Będzie konkurs na 10 najlepszych uczelni, w wyniku którego te uczelnie przez 6 lat będą otrzymywały specjalne środki finansowe. I pan profesor właśnie dwa dni temu, profesor Polak mówił, że dziś bez problemu, bez trudu można powiedzieć, jakie to będą uczelnie. I że ten system finansowania spowoduje, że ci bogatsi będą jeszcze bogatsi, a słabe uczelnie no, dostaną mniej, no i nie wiem, jaki będzie ich los. A przecież też mają mocne punkty i no właśnie kwestia tego rozwoju równomiernego, tego wpływu, tych możliwości też młodego pokolenia, żeby nie wszyscy wyjeżdżali do Warszawy, do Krakowa, do dużych ośrodków, ale żeby, no to można powiedzieć, też był taki pomysł na rozwój gospodarczy państwa i różnych regionów.
No tak. Sama reguła i zasada zrównoważonego rozwoju, która w wielu miejscach pojawia się w programie Prawa i Sprawiedliwości, właśnie mówi o tym, aby ten rozwój był równomierny w całej niejako przestrzeni. I tutaj niestety ta ustawa jest taką ustawą, która ten projekt wspiera się na zasadzie, wprost mówię, swego rodzaju darwinizmu społecznego, a więc te najsilniejsze, te najlepiej dofinansowane, no już na punkcie, w momencie startu, czyli pan premier Gowin chce, żeby to pierwszy dzień października był tym momentem startu tej obowiązywania tej nowej ustawy. Oczywiście stanie się tak, że ten pistolet, starter wystrzeli i rozpocznie się wyścig, rozpocznie się rywalizacja. No tak, te 10 uczelni będzie posiadało zdecydowaną część środków, natomiast uczelnie regionalne i uzyskają status niejako klasy drugiej, a i wreszcie no, ośrodki lokalne, takie jak chociażby Zamość, czy Chełm, czy Przemyśl, czy Jarosław, czy inne tego typu ośrodki, no, zostaną skazane tylko i wyłącznie na pewną taką wegetację, brutalnie to powiem, ponieważ już obecnie jest tak, że algorytm, który został zaproponowany ponad rok temu, no to te uczelnie mniejsze karze za to, jeśli prowadzą studia na magisterskie, ponieważ no, część szkół została jak gdyby przez ministerstwo wprowadzona w taki tryb, że mają one tylko i wyłącznie skoncentrować się na studiach licencjackich. I rzecz istotna i ważna, w tych małych ośrodkach lokalnych, w tych miastach 70, 80 i 100 tysięcy. Te szkoły państwowe, publiczne w dużej części są szkoły, które powstały z inicjatywy samorządowców, są wspierane przez samorządy, ale i te środowiska lokalne. Dlaczego? Dlatego, że to jest to marzenie i to jest to marzenie o tym, że kiedyś powstanie akademia, że ta szkoła wyższa jest takim miejscem, gdzie koncentruje się życie intelektualne takiego miasta. I nagle zaraz ta ustawa doprowadzi do takiej oto sytuacji, w której te uczelnie zostaną sprowadzone do roli właściwie takich szkół ponadlicealnych, bo tak trzeba to brutalnie powiedzieć. Co więcej, te szkoły mniejsze nie otrzymają też środków na budowanie swojej własnej kadry naukowej, więc to też jest dla mnie no tutaj no, bardzo trudnym do zaakceptowania, ponieważ w sytuacji właśnie te przesunięcia środków w kierunku tych kilku najlepszych, no ta kołdra będąc krótką spowoduje, że te mniejsze zostaną naprawdę zmarginalizowane.
Panie profesorze, więc co? Bo nową ustawę krytykują i nawet niektórzy członkowie rządu, część polityków Zjednoczonej Prawicy, negatywnie też na temat regulacji wypowiadają się środowiska akademickie. Czy tylko nastąpi podział, czy przemyślenie tej propozycji i prawdziwa debata, czy też każdy będzie obstawiał przy swoim, a ustawa pójdzie do przodu?
Ja myślę, że no, kompromis jest tutaj niezbędny, jest, kompromis jest konieczny, chociaż no, tutaj te nadzieje na kompromisy no, w tym momencie są wyjątkowo trudne, ponieważ no, tutaj pan premier Gowin mówi, że uczestniczył w rozmowie z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, że przez wiele godzin analizował fragmenty po fragmencie, ale nie dodaje, że w trakcie tej rozmowy byli również przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, był profesor Terlecki, byłem ja, czy profesor Paruch, gdzie rzeczywiście fragment po fragmencie przedstawialiśmy bardzo krytyczny pogląd na ten projekt. Wcześniej pan premier mówił, że chętnie spotkałby się z sygnatariuszami listu uczonych polskich. No dzisiaj widzę po tej wypowiedzi, która znajduje się w mediach, no, pan premier Gowin rzeczywiście swoje stanowisko usztywnia, ale pamiętajmy, to parlament jest tym miejscem, gdzie tworzone jest prawo, a więc do takiego kompromisu musi dojść. A więc ten projekt musi być no, poprawiać.
Mamy nadzieję, że więc ludzie nauki, profesorowie, którzy są też, mają mandat poselski, zajmą właściwe stanowisko. Bardzo dziękuję panie profesorze, panie pośle za rozmowę, za komentarz. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Drodzy państwo, naszym gościem był pan profesor Włodzimierz Bernacki, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.